No i posłuchamy wyprawy do Chin. Razem z nami będzie się wyprawiał Radosław Pyfel, ekspert Instytut Jagielloński i podcast Starcie Mocarstw. Dzień dobry, panie Imperiów, przepraszam.
Panie Instytut Sobieskiego i Gra Imperiów. Dzień dobry, witam
wszystko
państwa.
Pomyliłem, bo to jest powrót po długim weekendzie. On może być trudny, Instytut Sobieskiego. No dobrze, ale jedno wiem na pewno, wybiera się do Pekinu kanclerz Olaf Scholz.
Tak jest i to jest wizyta, która budzi wiele kontrowersji, jest szeroko komentowana w samych Niemczech, w całej Europie, oczywiście także w Polsce. Budzi mieszane uczucia. Olaf Scholz będzie pierwszym przywódcą kraju zachodniego, który spotka się z Xi Jinpingiem, który skonsolidował już tak władzę w taki sposób, że można go nazywać najpotężniejszym władcą w Chinach od czasów Mao Zedonga. Tam razem z Olafem Scholzem poleci delegacja niemieckiego biznesu. Bloomberg podał listę, właściwie można powiedzieć, kilkunastu firm. Nie wszystkie potwierdziły udział. No ale wygląda na to, że będzie to delegacja dosyć okazała. Mówi się nawet o koncernach medycznych, nie tylko tych takich samochodowych czy konsumpcyjnych, które zainwestowały w Chinach, no szacuje się, że 90 miliardów euro. Więc oczywiście na pewno Olaf Scholz, tak jak zawsze, podejmie tutaj walkę o demokrację, o praworządność, o prawa człowieka, o skutki, będzie na pewno też poruszana kwestia walki ze skutkami ocieplenia klimatycznego, no ale oprócz tego na pewno te kwestie biznesowe, które tutaj dadzą odpowiedź na pytanie, na ile uda się rozszczelnić Chiny, które się zamykają, które ogłaszają no nie tylko politykę zero COVID, że będzie ona utrzymana, ale taką dosyć no, zamkniętą politykę wobec świata zewnętrznego. To budzi wielką krytykę w samych Niemczech, gdzie podobno no, dochodzi do rozłamu nawet w samym rządzie. 6 ministrów protestowało przeciwko tej wizycie. No ale zawsze to tak jest. Już widzę, że od kilkunastu miesięcy, że tam trwają debaty, trwają dyskusje i na końcu jednak dochodzi ta agenda, dochodzi do tych wizyt, do tych rozmów i ta agenda dotyczy nie tylko kwestii właśnie no, praworządności, demokracji czy praw człowieka, ale również tych kwestii biznesowych i tak pewnie będzie tym razem, gdzie będziemy obserwować właśnie kilka płaszczyzn tych relacji niemiecko-chińskich, pewnie oczywiście też kwestie globalne, czyli też i pola bitewne Ukrainy, to co nas tutaj bardzo interesuje. No, zobaczymy, jakie tam decyzje zapadną. Bardzo ważne także z punktu widzenia, no myślę, że Polski, która jest takim troszkę no, podwykonawcą tego przemysłu niemieckiego. Jesteśmy silnie gospodarczo związani z Niemcami. Politycznie to różnie bywa. Te drogi troszkę się jakby zaczęły rozchodzić, zwłaszcza wobec tych kwestii ukraińskich w ostatnich miesiącach i w stosunku do Rosji. No ale tutaj te gospodarcze konsekwencje mogą być ważne, bowiem Chiny dla Niemiec są najważniejszym partnerem gospodarczym, najważniejszym partnerem handlowym już od 6 lat. W 2021 roku Chiny to było 246 miliardów euro obrotów handlowych. Na drugim miejscu były Niderlandy czy też Holandia 207 i na trzecim miejscu Stany Zjednoczone 190. To pokazuje, jak ważne w gospodarce niemieckiej dla tych niemieckich koncernów, które tam się razem z Olafem Scholzem wybierają, są Chiny, także dostęp do rynku chińskiego, bo to będzie również bardzo ważne. Teraz Niemcy jakby no, ponoszą koszt tych sankcji, także tych energetycznych, program na 200 miliardów euro, który będzie łagodził skutki ograniczenia dostaw energii z Rosji, na której też, no powiedzmy szczerze, opierało się nie tylko jakby cały system energetyczny w Niemczech i to, jak ludzie, którzy byli odbiorcami tej energii, po prostu prosi ludzie, ale cały biznes niemiecki, wszystkie te koncerny, które właśnie lecą do Pekinu z kanclerzem Scholzem, one również swoją globalną konkurencyjność opierają na tych surowcach, teraz tanich surowcach, tanim dostępie do energii. Teraz tego nie będzie. I bardzo ważne będzie to, jak w tym koncercie mocarstw, czy też grze imperiów zachowają się Niemcy, no nasz sąsiad i bardzo ważny partner gospodarczy w obliczu Chin, gdzie konsoliduje swoją władzę Xi Jinping i gdzie będzie no, w taki sposób bardziej się prowadził Chiny w XXI wieku w sposób taki bardziej zamknięty. Ta era otwarcia w Chinach się już skończyła i zobaczymy, jak to będzie się układać w relacjach z Niemcami, które są najważniejszym eksporterem czy partnerem gospodarczym Chin w Europie, a dla Niemiec no, Chiny są tu no, najważniejszym partnerem handlowym. I jeżeli Niemcy chcą obronić status globalnego mocarstwa, czy też takiego europejskiego hubu biznesowego, no to ten oczywiście, ten komponent biznesowy, oczywiście poza tym dotyczącym wartości właśnie czy kwestii klimatycznych, będzie bardzo ważny w czasie tej wizyty.
Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, podcast Gra Imperiów, ale wcześniej też już były takie sygnały, że Olaf Scholz jest niezwykle prochiński, można powiedzieć, a przynajmniej nie widzi w Chinach wielkiego zagrożenia. Kwestia portów i wejścia kapitałowego chińskich podmiotów do części niemieckich portów budzi olbrzymie kontrowersje także wewnątrz rządu koalicyjnego Olafa Scholza, a mimo to kanclerz zdaje się uparł, bo to jego upór, uparł się i to jego upór doprowadził do tego, że ta transakcja została sfinalizowana, czego to jest wynikiem i w zasadzie dlaczego wejście kapitałowe Chin, które jeszcze 5-10 lat temu nie budziłoby żadnej wątpliwości, teraz w Berlinie wywołało burzę.
No to jest właśnie dobry przykład. Zresztą sam Olaf Scholz był swego czasu burmistrzem Hamburga. On stamtąd pochodzi. Stamtąd tam rozpoczynał jakby swoją karierę polityczną, więc dobrze zna i to miasto, i jakby cały ten biznes frachtowy, biznes morski. No tak to w Niemczech bywa, że jest to kraj demokratyczny. W związku z tym trwają tam dyskusje, są różnice zdań wewnątrz również i rządu. No a na końcu jeżdżą te delegacje biznesowe już od kilkudziesięciu lat, od czasów Deng Xiaopinga. I co ciekawe, chyba nie za bardzo się to zmienia również i w czasach Xi Jinpinga, kiedy już Chiny przestały być tym krajem takim no, otwartym, zainteresowanym rozwojem gospodarczym czy globalizacją w starym stylu. Widać wyraźnie, że tutaj górę bierze również ta opcja no, prowadzenia tego handlu, co zresztą tutaj Niemcom też nie można się do końca dziwić, bo czy to byłby Olaf Scholz, czy może nawet ci, którzy krytykują, ci partnerzy koalicyjni z FDP czy z Zielonych, gdyby oni byli na miejscu kanclerza, być może te decyzje byłyby podobne, bo taka jest po prostu struktura niemieckiej gospodarki i tak obserwujemy. Oczywiście w Polsce jesteśmy bardzo wrażliwi na te kwestie związane z praworządnością, właśnie demokracją, prawami człowieka. Jesteśmy bardzo tym przejęci. No ale na koniec te decyzje jednak są pragmatyczne. Zawsze zwycięża ten pragmatyzm i tutaj z 35% udziału w tym porcie w Hamburgu zmniejszono te udziały ostatecznie do 24,9%, więc to była kwestia głosów w zarządzie dla COSCO, dla tej spółki chińskiej, którego głosu nie będzie miała, będzie tylko partycypowała finansowo w tym projekcie, no ale jednak będzie partycypowała finansowo w tym projekcie i to będzie wiązało silniej Hamburg, który jest no, jednym z głównych portów w Europie, no, z tymi ładunkami z obszaru Pacyfiku, z Azji i ten ruch biznesowy został zrobiony. No oczywiście wszyscy tam teraz biją się w pierś, mówią, że to jest niebezpieczne, że to jest groźne, no ale jednak cały czas posuwamy się w tym kierunku. I to jakby ta cała debata, którą obserwujemy w Polsce z dużym zainteresowaniem, bo my kochamy też debaty, zwłaszcza dotyczące takich kwestii no, metafizycznych, powiedziałbym, ale biznesowo to niewiele zmienia w moim mniemaniu. No zmienia tyle, że z 35% ten udział jest redukowany do 25%. No i ten kurs pragmatyczny, no który tutaj jakby tu przedstawiany jest Olaf Scholz no dwojako. No, niektórzy nawet już przedstawiają go, że on jedzie do Pekinu w ogóle bronić demokrację, że jedzie się bronić przed dominacją razem z tą biznesową delegacją. No inni, że to jest wszystko jego wina, że to on ślepo brnie, zupełnie nieświadomie, tak jak w przypadku Rosji, kiedy okazało się, że Niemcy się uzależniły od energii rosyjskiej, no też podobno nieświadomie i teraz on powtarza te błędy. Tutaj też jest taka narracja, więc no jedni są tym poirytowani, inni mu współczują z kolei. Jeszcze inni uważają, że to tak naprawdę on walczy z tą dominacją, a nie ją pogłębia. Jeszcze inni wskazują na różnice zdań, które są naturalne w społeczeństwie demokratycznym, że to cała opinia jest publiczna i wszyscy w ogóle w rządzie są temu przeciwni, tylko on jest za. No ale to nie zmienia faktu, że jak przychodzi co do czego, to ten kurs pragmatyczny, probiznesowy, prohandlowy, charakterystyczny dla społeczeństw Europy Zachodniej, tych protestanckich, kupieckich, handlowych, jest kontynuowany.
To jeszcze zadajmy sobie pytanie, jak to ma wpływ na grę imperiów. To jest tak, że jest jakieś duże starcie, tworzą się jakieś bloki, widać, że świat się rozszywa i gospodarczo, i politycznie, że globalizacja się cofa, że tworzą się dwa, może więcej obozów na planecie i Berlin teraz podejmuje takie działania, jak to jest odczytywane właśnie na tej najwyższej poziomie, na najwyższym poziomie gry, czyli gry dużych państw na globie.
No ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest odczytywane w Waszyngtonie, no bo tutaj musi być jakaś reakcja. To będzie bardzo ważne, wydaje mi się, skutki tej wizyty, no nie tylko dla Waszyngtonu, ale przede wszystkim dla Waszyngtonu, ale myślę, że dla całej społeczności międzynarodowej, bo one pokażą, do jakiego stopnia Pekin jest w stanie zrobić koncesję dla Niemiec, być może innych krajów Europy Zachodniej, dopuszczając je do rynku, do jakby wspólnego biznesu i w ten sposób uniemożliwiając czy utrudniając Amerykanom zbudowanie tego wielkiego bloku opartego na wartościach, tak? I to będziemy obserwować na pewno w Pekinie, gdzie w Chinach no jednak gra się tą polityką zero COVID. Obecnie to jest już 200 milionów ludzi w jakichś formach lockdownu czy ograniczeń. To nie jest taki twardy lockdown, jak u nas był na początku, ale jednak to jest 1/7 populacji gdzieś mniej więcej w Chinach teraz w tym lockdownie się znajduje, czy w różnego rodzaju obostrzeniach, że na przykład w Kantonie ludzie nie chodzą, czy w Guangdongu nie chodzą do szkół, czy też nie mogą chodzić do restauracji. Różnego rodzaju formy ograniczeń tutaj zostały wprowadzone, co ma też wpływ na produkcję w samych Chinach i dostawy komponentów także do Europy. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Europie odbiorcami komponentów tam produkowanych i teraz jeżeli te problemy związane z sankcjami i z wojną do tych problemów dojdą jeszcze problemy z transportami z Chin, no to będzie trudna sytuacja, a sam zero COVID no już zaczyna być też coraz mniej rozumiany w samych Chinach, przez samych Chińczyków. No dochodzi już do takich sytuacji, że Chińczycy Han protestują w lasie. No tam na ulicę wyszli właśnie ludzie, którzy przeprowadzili się do lasy Chińczycy i oni tam protestują w Tybecie, który od jakiegoś lasa od 3 miesięcy mniej więcej jest poddana różnego rodzaju obostrzeniom. Ta 1/7 populacji, która w tym lockdownie się znalazła, no to jest mniej więcej tak jakby w Polsce to była populacja 4 milionów, więc policzyłem sobie, że to byłoby Łódź, Lublin, Białystok i województwa podlaskie i lubelskie, które poddane byłyby różnego rodzaju ograniczeniom. No reszta, powiedzmy, że w miarę normalnie funkcjonuje, chociaż ten reżim maseczkowy jest cały czas w Chinach utrzymywany. Kraj się troszkę jakby zamyka na zewnątrz. Xi Jinping konsoliduje władzę, mówi, że nie gospodarka, a bezpieczeństwo będzie najważniejsze. I teraz będzie bardzo ważne, jak będzie wyglądać ta wizyta z przywódcą europejskim Olafem Scholzem. Oczywiście potwornie krytykowanym za to w samych Niemczech, w samej Europie, w Polsce. No co nie zmienia faktu, że będzie bardzo interesujące, do jakiego stopnia dopuszczą Chińczycy Niemców do tego rynku, jakie tam zapadną decyzje, jakie będą deale, czy na przykład będzie deal w sprawie współpracy medycznej, właśnie szczepionek, czy może na przykład Chiny zakupią jakieś szczepionki od Niemców, od niemieckich koncernów, no to wszystko będzie się decydować w Pekinie, no co myślę, że będziemy obserwować z dużym zainteresowaniem w Europie, no i oczywiście pewnie krytycznie na to spoglądając, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo ważne i będzie bardzo istotne także dla Polski.
A właśnie, a dla Polski, bo pojawiły się w Polsce takie środowiska, nawet polityczne, które chyba trochę z braku możliwości współpracy z Rosją upatrywały głównego partnera w Chinach i mówiły, że Chiny to jest taki wzór, zresztą to raczej politycy, którzy bardzo mocno mówią o tym, są prawicowi, ale ale ta komunistyczna partia Chin jakoś bardzo im się podobała jako partner. Ten zwrot Xi Jinpinga ku bezpieczeństwu, co to oznacza dla inicjatywy Pasa i Szlaku, bo do tej pory Chiny jednak ekspandowały no nie taką twardą siłą i nie tym, że są wielką potęgą militarną, tylko właśnie tym, że są potęgą gospodarczą i tym kupowały swoje wpływy. Czy to się jakoś zmieni w ramach tej zmienionej, przynajmniej narracyjnie, idei Xi Jinpinga?
Ja myślę, że Chiny przede wszystkim były mało zainteresowane Europą Środkowo-Wschodnią, światem zewnętrznym w ogóle. To my się tutaj chcemy bronić, jakby czy opierać, ale kiedy przyszło do wizyt ministra Zbigniewa Rała, chociażby w Chinach, kiedy on mówił, że tutaj byłoby wskazane nawet większe zaangażowanie, to Chiny mówiły, że jesteśmy zainteresowani tylko poszczególnymi projektami. Pragmatyczną współpracą opartą na wzajemnych korzyściach. Możemy zbudować most, drogę, ale o żadnym innym zaangażowaniu.
Wzajemne korzyści, jak pokazują niektóre przypadki, są różnie rozumiane przez Pekin i tych partnerów, które sobie Pekin dobiera.
No właśnie to jest kwestia, tak mówiono w czasie tych spotkań ministra Zbigniewa Rała, wizyt w Chinach, że to jest kwestia wypracowania tych właśnie wzajemnych korzyści i zdefiniowania tego, czym te wzajemne korzyści są, ale nie ma mowy o żadnej współpracy strategicznej. Więc teraz czy to się zmieni? No jest, sam jedwabny szlak funkcjonuje, ale pamiętajmy o tym, że tutaj kluczem są Niemcy. Właśnie Hamburg, właśnie Duisburg, właśnie portowe miasta w Niemczech, także Duisburg jako suchy port, bo Niemcy są tym hubem biznesu europejskiego i te pociągi przejeżdżają przez Polskę. Te potoki transportowe spadły od 8 do 20%. Kluczem jest Białoruś również. Dopóki ten kraj nie będzie bezpośrednio zaangażowany w wojnę, nie będą toczyć się tam żadne działania wojenne, to on jakoś lepiej lub gorzej ten szlak będzie funkcjonował, przejeżdżając przez Polskę do Niemiec. I dlatego ważne jest teraz to, co nasi partnerzy gospodarczy, Niemcy, będą ustalą w Pekinie z Xi Jinpingiem, bo to w dużym stopniu będzie również i nas dotyczyć jako kraju takiego transferowego, przez skąd te potoki transportowe przyjeżdżają w jedną i w drugą stronę.
Powiedział Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego i autor podcastu Gra Imperiów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego